Miejskie Sprawy. W każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie, a moim Państwa gośćmi dziś są Leszek Masklak, komendant z lotu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Dzień dobry, czuwaj.
I Bartłomiej Walkowski, instruktor chorągwi ziemi lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.
Dzień dobry, czuwaj.
A jak harcerze, to będziemy rozmawiać o harcerstwie. Okazja jest z obu stron dość, no właśnie... okazjonalna, nieokazjonalna. Jest to ważna dla Was rocznica. Z jednej strony będziemy dziś rozmawiać o 80-leciu przejścia ZHP do konspiracji, z drugiej strony o 30-leciu ZHR-u w Zielonej Górze i w ogóle. I będziemy rozmawiać o nowej siedzibie ZHP w Zielonej Górze. O tym wszystkim dziś i o działalności harcerzy i o ich wpływie też na wychowanie młodego pokolenia i nie tylko. Będziemy dziś rozmawiać na antenie. No i zacznijmy może od tego, co działo się w minioną sobotę. Tu pytanie do Bartłomieja Walkowskiego. 80-lecie przejścia do konspiracji i zmiany nazwy na Szare Szeregi. Do tych Szarych Szeregów obie wasze organizacje nawiązują. Dlaczego to tak ważna rocznica?
Przede wszystkim ona jest ważna z perspektywy jakby nie tylko historycznej, ale tego, że my tak naprawdę na co dzień podczas pracy na zbiórkach harcerskich odwołujemy się do dziedzictwa historycznego, które zostawiły nam Szare Szeregi. Nie ma co ukrywać, że jest to... jakby prawdziwy pokaz patriotyzmu, który przejawiali harcerze, a jakby w momencie, kiedy musieli przejść do konspiracji jako Szare Szeregi, służąc swojemu krajowi. I my te obchody obchodziliśmy tak naprawdę w dwojaki sposób, bo z jednej strony odbywała się ogólnopolska zbiórka Alertu Pamięci w Warszawie i w tej zbiórce brało udział reprezentacje chorągwi z całego kraju, z naszego województwa. Pojechała 50-osobowa reprezentacja harcerzy do Warszawy właśnie, a druga część, taka już stricte wojewódzka chorągwiana, odbywała się tutaj w Zielonej Górze i była połączona z jednej strony z grą, która była przygotowana dla wszystkich uczestników tejże zbiórki. Blisko 300 osób brało w niej udział, a z drugiej strony mieliśmy też właśnie taką okazję, o której pan redaktor wspomniał, jak otwarcie harcerskiego Centrum Rozwoju.
To dziedzictwo Szarych Szeregów i chociażby ich ślubowanie o tym, że będą nie cofać się przed ofiarą życia. To dla młodych ludzi w tym czasie wojennym, zawieruchy wojennej, odważny krok. Nie tylko mówili, ale też robili to, co ślubowali.
Ja myślę, że to, na co też warto zwrócić uwagę, zupełnie inaczej myśli człowiek w momencie, kiedy staje przed obliczem wojny, a zupełnie inaczej myśli, kiedy żyje w czasie pokoju i jakby nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że za krokiem może ta wojna wystąpić. Mamy tę jakby wielką przyjemność i to szczęście żyć w czasie pokoju. Nie musimy dzisiaj stawać przed obliczem wojny. Natomiast tak, oczywiście, dlatego tak jak wspomniałem, no to jakby to był często ich heroizm, tak? Bo jakby oni ginęli bardzo często właśnie w obronie naszego kraju. Ktoś mógłby powiedzieć, czy to w ogóle było warto. My mieliśmy wielu też szaroszeregowców w gronie naszych instruktorów, którzy już niestety odeszli na wieczną wartę. Ostatnim takim był harcmistrz Wiesław Cieśla i on, zawsze pytany o to, czy było warto, odpowiadał wprost. Nikt z nas nie zastanawiał się, czy było warto. My po prostu robiliśmy to, bo kochaliśmy nasz kraj.
Leszku, ZHR też odwołuje się do tamtych czasów, do historii. Też był w czasach trudnych, zawiązywał się w latach 80. I teraz 30-lecie. Czy ta historia Szarych Szeregów ma dziś oddziaływanie, ma dziś wpływ? Bartek powiedział, że często na zbiórkach przywołujecie tamte czasy. A jak jest ZHR?
Myślę, że całe harcerstwo jest przesiąknięte ideą Szarych Szeregów i tym, co działo się nie tylko podczas wojny, ale tak naprawdę tym etosem harcerskim, który wtedy miał taki swój najlepszy wymiar. tak samo u nas w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i na zbiórkach, czy to zastępów, czy drużyn. Często wspominam o tym, co działo się za czasów Szarych Szeregów, ale tak naprawdę nie tylko za czasów wojennych związanych z Szarymi Szeregami, bo mamy w Zielonej Górze drużyny imieniem Batalionu Wigry, czyli drugiej organizacji harcerskiej, która gdzieś tam walczyła w okupacji i miała swój wymiar również podczas Powstania Warszawskiego. Mamy środowisko harcerskie w Zielonej Górze imieniem Tajnego Chówca Harcerzy w Gdyni, czyli takiego jakby odłamu Szarych Szeregów, analogicznie podobnej organizacji z Pomorza, do której tradycji i zachowań się dzisiaj odwołujemy i na których w jakiś tam sposób staramy się również wzorować.
Mamy dwie duże organizacje w województwie lubuskim harcerskie, tak chyba można powiedzieć, najbardziej rozpoznawalne, najbardziej aktywne, zagościły w świadomości, w sercu Zielonogórzan. Wielu młodych ludzi już wyszło z waszych szeregów, są teraz dorosłymi, chociażby instruktorami, o których tu wspominamy, przeszli całą ścieżkę już w wolnej Polsce. Jak wygląda praca codzienna w waszych organizacjach? Na czym skupiają się harcerze w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej?
Wszystko zależy od tego poziomu, na jakim jest dany harcerz czy harcerka. Jeśli to są, zacznijmy od tego, że takim najmłodszym etapem są zuchy, czyli wiek 1-3 szkoły podstawowej, wtedy tak naprawdę raz w tygodniu mają zbiórkę gromady, podczas której w cyklach zabawowych uczą się poszczególnych umiejętności, czy to bawiąc się w podróżników, czy to bawiąc się w kucharzy, w Egipcjan, gdzieś tam poprzez zabawę staramy się te pokolenie najmłodsze wychowywać. Harcerki i harcerze to wiek od mniej więcej 4-5 klasy szkoły podstawowej, w zasadzie w górę. To cotygodniowe zbiórki zastępów, raz w miesiącu zbiórka drużyny, chówca bądź obwodu, gdzie również gdzieś tam poprzez zabawę staramy się poprzez system stopni sprawności uczyć i wychowywać. I do tego mamy wędrowniczki, wędrowników, czyli takie pokolenie szkoły średniej, którzy pracują też już zupełnie inną metodą i zupełnie inne rzeczy robią. I jakby ostatnim etapem można powiedzieć, że są instruktorki, instruktorzy, osoby dorosłe, pełnoletnie, których zadaniem jest czuwać nad dobrą pracą tych jednostek harcerskich.
W ZHP zapewne podobnie wygląda formacja.
Tak, zdecydowanie. No my jakby pracujemy na bardzo podobnych podstawach wychowawczych. Tutaj wiele tych sytuacji się nie różni. Bardzo często gdzieś tam jest to kwestia różnicy bardziej nazewnictwa niż stricte działania. Ale podobnie jak Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, my oczywiście wychowujemy młodych ludzi poprzez stawianie im wyzwań do tego, żeby byli w stanie stawić czoła temu, co ich czeka w świecie już później też dorosłym, ale też takim młodzieżowym, w który dzisiaj też wkraczają. I tak jak Leszek wspomniał, wędrownicy chociażby, którzy są w szkole średniej, pracują w trochę inny sposób niż harcerze. Z harcerzami bardziej pracuje się na zasadzie gier i zabaw, z wędrownikami już właśnie nad stawianiem im wyzwań, nad tym, żeby trochę przygotować ich do wejścia za chwilę z jednej strony w świat tej takiej dorosłości pozaharcerskiej, tak? A z drugiej strony trochę na wejście na rynek pracy. I myślę, że Leszek się ze mną zgodzi, że tak naprawdę każdy wędrownik, czy każdy instruktor, czy każdy harcerz de facto, którego wypuszczamy w świat, to jest osoba, która jest niesamowicie przygotowana do stawiania czoła wyzwaniom, a tego właśnie uczy się poprzez realizację stopni sprawności, o których też już Leszek wspomniał, bo to są właśnie te elementy, z którymi my pracujemy z harcerzami, z zuchami i dzięki temu możemy wspólnie z nimi doskonalić ich umiejętności i wyznaczać wspólnie z nimi cele, które oni sami zresztą też bardzo często chcą realizować.
Jak tak spojrzycie z perspektywy 30 lat działalności w wolnej Polsce, to co przynosi harcerstwo Polsce? Po co jest harcerstwo w ogóle w obecnych czasach, w czasach pokoju, o których wspomnieliśmy, potrzebne harcerstwo, które w pewnym stopniu jest też organizacją, chyba tak można nazwać, paramilitarną, czyli przygotowującą młodych do tego, żeby radzili sobie w różnych warunkach?
Myślę, że paramilitarną organizacją to raczej nie jesteśmy. Bardziej myślę, że wychowujemy ludzi do tego, żeby dali radę w każdych warunkach. I dotychczas, odkąd istnieją organizacje harcerskie w Polsce, raczej nie było takiego momentu, a nawet na pewno nie było takiego momentu, kiedy harcerze byli potrzebni i nie odpowiedzieli na wezwanie. zawsze bez względu, czy to były czasy I wojny światowej, II wojny światowej, czy walki gdzieś tam z komunizmem, to harcerze stawali na posterunku i pilnowali tego, by po prostu Polska mogła być wolna i niepodległa. I tak naprawdę czas pokoju nigdy nie jest nam dany na zawsze. Nigdy nie wiadomo, jak to będzie dalej. To z jednej strony, a z drugiej trochę to już powiedział Bartek, trochę powiedziałem to ja wcześniej. Staramy się, żeby nasi wychowankowie nie tylko dawali sobie radę w każdych sytuacjach i potrafili sobie gdzieś tam zaradzić w lepszych, trudniejszych warunkach, ale tak naprawdę staramy się też, żeby nasi wychowankowie byli dosyć mocno ukształtowani w jakiś tam sposób, jeśli chodzi o moralność, etykę, zachowanie i to wszystko, co sobą reprezentują. Bo to tylko może być z korzyścią dla nich samych, dla ich rodzin i myślę, że tak patetycznie to może zabrzmi, ale no, tak naprawdę dla całego społeczeństwa.
Harcerstwo obok rodziny, obok miejsca codziennego przebywania, obok szkoły może zmieniać coś w życiu młodych ludzi, może wychowywać?
Ono nie tylko może, ono zmienia faktycznie coś w życiu tych młodych ludzi. I to są właśnie między innymi te próby na stopnie. Te próby na stopnie rozwijają ich zarówno indywidualnie, ale rozwijają ich też jako członków rodzin. Bardzo często w ramach tych prób na stopnie oni rozwijają też swoje więzi rodzinne, więc zdecydowanie harcerstwo robi to po prostu w praktyce i robi to na co dzień tak na dobrą sprawę, bo przecież my pracujemy z harcerzami od 1 stycznia do 31 grudnia bez przerwy. To są zbiórki raz w tygodniu, to są różnego rodzaju udziały w rajdach, to są zloty chówców, to są obozy harcerskie, to są biwaki. To są tych okazji do pracy z tym młodym człowiekiem jest tak wiele, ale nie tylko z młodym, bo przecież z instruktorami de facto też pracujemy. Instruktorzy też realizują swoje próby na stopnie i mimo tego, że być może nie ma to takiego oddziaływania jak w stosunku do dzieci, to oczywiście instruktor też stawia sobie wyzwania, też ma swojego opiekuna próby na stopień i też wspólnie z nim realizuje jakieś swoje wyzwania, dzięki którym sam staje się lepszy, więc tak naprawdę my tutaj w naszych organizacjach wszyscy tak na dobrą sprawę, począwszy od ZUH-a przez harcerza starszego, wędrownika czy instruktora, wszyscy pracujemy nad tym, żeby jakby stawiać wyzwania codziennemu życiu, ale żeby być po prostu lepszym.
No właśnie, wy pracujecie na co dzień z młodymi, widzicie przestrzał przez te wiele lat, obecnie mamy takie czasy, gdzie doba komputerów, muzyki, słuchawek na uszach, telefonów przed oczami zabiera młodym ludziom nierzadko to, co jest obok nich, naturę, przykład relacji też międzyludzkich i wprowadzanie takiej wspólnoty nierzadko może być szokiem, jak zaprowadzi się młodego człowieka do lasu i każe mu się tam 2-3 tygodnie, tak jak wasze obozy trwają, organizować i młody człowiek doznaje pewnie lekkiego zaskoczenia, że może być inaczej niż w tejże codzienności. Macie takie doświadczenia, czy to moje jest tylko spostrzeżenie?
Mamy, natomiast no, nasi ludzie to nie są oderwani od społeczeństwa, jacyś kosmici, których wyciągamy z jakichś zakamarków. To są dzieciaki, które również mają smartfony, komputery,
dostęp. Nie zabraniać, pierwsze przykazanie nowe harcerza, zmieniacie statut, odłożenie komputera
nie.
I smartfona.
Natomiast wykorzystujemy to też do pracy codziennej.
Tak, to prawda, natomiast pokazujemy im też, że część życia może być inna, że warto gdzieś tam sobie pójść do lasu, warto żyć blisko z przyrodą.
Może też być przygodą, bo często te przygody
właśnie
na ekranie komputera oglądają, czy przeżywają, a to jednak może być coś, co angażuje więcej zmysłów niż tylko...
Jeśli już mówimy o komputerach, to jakby oni też na przykład bardzo często grają w gry RPG na komputerze. My to mamy w rzeczywistości. Organizujemy im te gry faktycznie w realu, chociażby właśnie w lesie, więc oni w pewnym momencie zauważają, oczywiście pierwszy wyjazd na obóz to jest zawsze pytanie, albo na biwak, czy będzie dostęp do Wi-Fi. Natomiast bardzo szybko to się weryfikuje.
W każdej sośnie.
Tak. Mamy hotspoty. Natomiast faktycznie to się bardzo szybko weryfikuje i później się okazuje, że oni widzą, że świat poza smartfonowy, poza komputerowy, poza wirtualny rzeczywiście jest zdecydowanie bardziej barwny, ciekawszy.
A odczuwacie to? widzicie, że ta wspólnota jednoczy się, bo ja to zauważam, chociażby...
Gdybyśmy tego nie widzieli, to na tak pustych, naprawdę pewnie nie bylibyśmy już instruktorami.
Na pustych podwórkach w momencie, gdy jest, nie wiem, wolny dzień, czy taki moment, gdzie jest boisko i ono jest puste w pewnym momencie, gdy jeszcze, nie wiem, 15 lat temu ono było zapełnione dziećmi grającymi w piłkę.
Ja myślę, że to też trochę kwestia tego, że zmieniły nam się jednak czasy i teraz ta wielość rzeczy do wyboru przez młodych ludzi jest zdecydowanie większa. Są kółka gitarowe, jest wiele różnego rodzaju innych rzeczy, gdzie ci młodzi ludzie mogą oczywiście brać udział. Ja oczywiście pamiętam te czasy, kiedy rodzice musieli nas ściągać z boiska, bo przecież umorusani do późnych godzin wieczornych graliśmy w nogę. Natomiast oczywiście, że widzimy. No, pracujemy z tymi ludźmi na co dzień. Ja myślę, że każdy harcerz zapytany o to, czy to, co robi, sprawia mu przyjemność, czy sprawia mu frajdę, bez chwili wahania powie, że tak i wymieni mnóstwo rzeczy, które każdego dnia go rozwijają.
Tak trochę rozmawiamy o wychowaniu. Leszku, u was ZHR w Zielonej Górze będzie 30 lat obchodził swojej działalności.
W zasadzie można powiedzieć, że już obchodzi. Jesteśmy po ogólnopolskich obchodach i ogólnopolskim zlocie w Wolsztynie, gdzie była od nas 120-osobowa reprezentacja i prawie 6 tysięcy harcerek i harcerzy i tam razem z resztą ZHR-u, jeśli chodzi o reprezentację różnych miast, mieliśmy okazję świętować te 30 lat. Natomiast gdzieś tam rok temu wymyśliliśmy sobie, że chcielibyśmy te 30 lat poświętować też tutaj lokalnie. Olsztyn jest kawał drogi od Zielonej Góry, nie każdy z nas mógł jechać, a dwa, większość naszych, że tak powiem, byłych harcerzy i harcerek no, nie mogło tam jechać, także pomyśleliśmy sobie, że takie obchody zrobimy też lokalnie, stąd też od 4 do 6 października mamy zlot 30-lecia istnienia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Zielonej Górze, na który serdecznie zapraszamy.
Gdyby ktoś z harcerzy usłyszał, był w harcerstwie, bo te 30 lat, ci, którzy zaczynali, to już mają no już swoje rodziny mogą do was przybyć.
No i młodsi, co zaczynali w połowie, mają już swoje rodziny albo... Natomiast jakby adresujemy ten zlot po pierwsze do naszych ludzi, no ale to oni jakby wszyscy wiedzą i stawią się już w najbliższy piątek. Po drugie adresujemy go do tych wszystkich, którzy gdzieś tam przez harcerskie szeregi się przewinęli. Czy to był rok, czy to było 10-15 lat, to serdecznie ich zapraszamy, ale też adresujemy nasz zlot do tych wszystkich, którzy być może nie mają nic wspólnego z harcerstwem, być może trochę z nim sympatyzują, a chcieliby zobaczyć, jak idea harcerska wygląda, że tak powiem, po pierwsze w realu, a po drugie w konkretnym przypadku i wykonaniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Stąd na większość zlotowych wydarzeń zapraszamy wszystkich chętnych.
No i tu się rodzi pytanie w dobie konsumpcjonizmu i młodych ludzi, ale też i dorosłych, rodziców. Co ja będę z tego miał, że będę harcerzem? Wspominaliście, że trzeba być na zbiórkach, że organizujecie zloty. To się wiąże z angażem, jeśli chodzi o czas młodego człowieka. On powie, no właśnie, są te kółka chociażby gitarowe, ja teraz się muszę uczyć i dodatkowe zajęcia mieć. Więc rodzic powie, no nie, mój syn się musi, czy moja córka musi się uczyć i musi zdobyć wykształcenie, żeby mieć potem dobrą pracę, więc po co mu harcerstwo? A z drugiej strony młody człowiek powie, no właśnie, jest wiele innych też spraw, które mogą być fajne. Dlaczego mam z nich rezygnować na rzecz tejże organizacji? Macie na to odpowiedź?
Myślę, że tutaj odpowiedzi są dwie. Pierwsza to, co powie rodzic na te wszystkie pytania, które zadałeś i myślę, że świadomy rodzic, któremu zależy nie tylko na tym, żeby jego dziecko miało świetnie angielski, grało na pianinie i potrafiło jeszcze tysiąc innych umiejętności, będzie chciał, żeby jego dziecko w jakiś sposób należało do organizacji, która kształtuje też jego charakter i zasady. I tutaj myślę, że każdy świadomy rodzic będzie za tym, żeby jego syn, córka do harcerstwa należały. A młody człowiek to trochę też to, co powiedział i Bartek, i co mówiłem ja. No, poczuję zew przygody, która myślę, że do większości młodych ludzi tak naprawdę dzisiaj też trafia. A odpowiadając jeszcze na twoje wcześniejsze pytanie, czy widać opustoszałe boiska, place zabaw i tak dalej, zapraszam w każdą sobotę pod amfiteatr. Warto przyjść zobaczyć, ile harcerek i harcerzy z obu organizacji gdzieś tam jest w trakcie swoich zbiórek, ruszania do lasu, wracania z lasu.
No widać was w ciągu soboty, jak człowiek przejdzie, gdzieś harcerzy tu i tam po mieście, nawet z gitarami. Ostatnio byłem, przechodziłem harcerka pod drzewem z gitarą i podchodzili do niej inni uczestnicy życia publicznego, młodzi, i pytali, czy mogą gitarę pożyczyć, więc widać harcerzy.
Myślę, że od kilku lat widać taki raczej pozytywny wzrost, myślę, że w obu organizacjach tak naprawdę, że no nie brakuje chętnych do harcerstwa i raczej nie mamy problemów z akcjami naborowymi. A co więcej, wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się też świadomość rodziców i to często rodzicom też zależy na tym, żeby ich dzieci do tego harcerstwa należały, co nie oznacza, że chodzi nam o to, by przychodziły dzieciaki, którym rodzice powiedzieli, masz być harcerzem
bo inaczej ślabem, tak?
Inaczej to nie będziesz miał przywilejów albo czegoś innego fajnego. Natomiast no, to fajne, bo pamiętam też czasy, kiedy byłem drużynowym i miałem chłopaków w drużynie, a rodzice byli przekonani, że harcerstwo to może fajne, może nie fajne, ale jak nie będzie syn, to nic się złego nie stanie. I często niestety gdzieś tam po odejściu z tego harcerstwa ten, że tak powiem, życie tego chłopaka było właśnie takie sobie, bo gdzieś tam pewnych rzeczy mu brakowało. Natomiast mówię, jesteśmy otwarci, myślę, że podobnie jak Bartek, na każdego młodego człowieka. Oferujemy mu, myślę, że sporo przygód i sporo ciekawego życia.
Na pewno nie będzie się nudzić.
To prawda, to zdecydowanie.
Ale faktycznie
prawda.
Jest tak, że zmienia się podejście rodziców, którzy coraz bardziej traktują organizacje harcerskie jako partnera w wychowaniu ich dzieci. I to jest faktycznie bardzo pozytywna zmiana w ciągu ostatnich lat.
Państwo nie widzieli, Bartek, wszystkie słowa, które mówił Leszek, kwitował kiwaniem głową na tak. To znaczy, że panowie zgadzacie się. Ja dopytam jeszcze, Bartłomiej, bo czas nas goni, a jeszcze chcieliśmy trochę o tej siedzibie waszej wyremontowanej. Tam hulał wiatr, jak to się mówi prozaicznie.
Dosłownie hulał wiatr
w tejże siedzibie. No i zmiany na lepsze.
Tak, to powiedzmy jeszcze tylko słuchaczom, dlaczego hulał wiatr. Dlatego, że tam były nieszczelne okna, ściany pękały i faktycznie to był budynek, w którym oczywiście odbywały się zbiórki, w którym funkcjonowaliśmy, ale na zimę temperatury potrafiły schodzić do 9-8 stopni w budynku i nie dało się tam po prostu fizycznie funkcjonować. W 2017 podjęliśmy decyzję o tym, że startujemy po raz pierwszy w budżecie obywatelskim. Wtedy się nie udało. Postanowiliśmy, że nauczeni trochę doświadczeniem, że zebraliśmy wtedy ponad 400 głosów, będziemy startować jeszcze raz w budżecie obywatelskim 2018. Wielka mobilizacja harcerzy. Tutaj też taka zabawna kwestia. Mówiliśmy z naszym seniorom, że każdy zbiera tyle podpisów, ile ma lat. Seniorzy przyjęli to z wielkim uśmiechem na ustach i oczywiście powiedzieli, że jak najbardziej oni podejmują rękawice. No i efektem było 2797 zebranych głosów. Pierwsze miejsce w budżecie obywatelskim. Możliwość wyremontowania naszego budynku i stworzenia tam harcerskiego centrum rozwoju. No i teraz to jest w 100% budynek, w którym można działać od rana do wieczora przez 365 dni w roku i teraz będzie się tam działo naprawdę mnóstwo rzeczy. Będziemy też organizować akcje, które będą oczywiście otwarte dla Zielonogórzan, bo mamy już takie miejsce, w którym możemy funkcjonować, możemy organizować, a ostatnio w sobotę właśnie udało się otworzyć ten budynek i też te reprezentacje, które zjechały na uroczystości z okazji 80-lecia Szarych Szeregów do Zielonej Góry, przewinęły się przez nasz budynek i faktycznie ci harcerze, którzy pamiętają jeszcze budynek sprzed remontu, nie mogli uwierzyć, nie mogli wyjść z podziwu, jak on wygląda dzisiaj.
No więc skoro rozmawiamy o przeszłości, to może porozmawiamy o przyszłości. Ostatnie 30 lat, to może nie będę pytał o następne 30, ale chociażby najbliższe miesiące, co przed wami, Leszku, co przed ZHR-em zielonogórskim, lubuskim?
No tak naprawdę największym wydarzeniem i najważniejszym, do którego zapraszamy, to właśnie zlot w najbliższy weekend. Zaczynamy o 18:00 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Najpierw uroczystą galą, później koncertem zespołu Cisza jak ta. Wszystkich serdecznie zapraszamy. W sobotę w zasadzie cały dzień jesteśmy na Piast Polanie pod amfiteatrem. Tam zapraszamy do udziału w grze miejskiej, do udziału w miasteczku zlotowym, do skosztowania harcerskiej grochówki bądź wzięcia udziału w wieczornym ognisku. Ale tak naprawdę no, w weekend zlot się zakończy i dalej harcerskie życie będzie toczyło się normalnym torem, czyli zbiórki zastępów, drużyn, chówców.
Przygotowujemy można jeszcze do was dołączyć?
Jak najbardziej tak, bo wrzesień i październik to takie miesiące, kiedy gdzieś tam uzupełniamy stany liczbowe w drużynach. Przygotowujemy się powoli do harcerskiej akcji zimowej i do ferii zimowych i do naszych zimowisk. Oprócz tego gdzieś tam, mimo tego, że dopiero niedawno skończyła się harcerska akcja letnia, ruszają przygotowania do harcerskiej akcji letniej 2020 i do tego, by wszystko nam udało się tam jak najlepiej.
Harcerze zorganizowani. Pytanie do Bartłomieja. To centrum będzie faktycznie takim centrum? Teraz tam wszystko będzie się skupiać?
Tak, zdecydowanie. Takie było założenie, że to ma być centrum rozwoju naszych harcerzy, ale ma być też ono otwarte i ma faktycznie być takim centrum, w którym w ogóle będzie miejsce do rozwoju. I oczywiście ono za chwilę będzie już powoli tętnić życiem. My oczywiście podobnie jak Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Co prawda nie mamy zlotu teraz z okazji 30-lecia.
Ale zapraszamy.
Tak, ale i pewnie się pojawimy. Natomiast my przez cały rok oczywiście wkraczamy teraz bardzo mocno w nowy rok harcerski. Wiele działań teraz akurat odbywają się zjazdy chówców, więc w naszych miastach zmieniają się komendy chówców. Ale oczywiście obozy, rajdy. No i zbliżamy się powoli do czegoś, co w przyszłym roku będzie bardzo dużą imprezą organizowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego, czyli skautowe Jambory Europejskie w Gdańsku, na które ma przyjechać 15 tysięcy skautów z całego świata i tutaj też ZHP jest organizatorem tej imprezy, więc myślę, że tutaj też to jest takie bardzo duże wyzwanie i też reprezentacja lubuskich harcerzy będzie brała udział w tymże zlocie.
A jak Państwo słyszycie, dużo się dzieje w harcerstwie, a do harcerstwa można dołączyć.
Cały rok tak naprawdę.
Cały rok, nawet gdybyście Państwo chcieli. ZHR, ZHP zapraszają. Nasza audycja dobiega końca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gośćmi byli dziś Leszek Maskla, komendant zlotu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Bartłomiej Walkowski, instruktor chorągwi ziemi lubuskiej ZHP.
Dziękuję bardzo. Czuwaj.